psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o wpływie zabiegu kastracji na zachowanie naszych psów. Kastrować czy nie, od czego to zależy? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Niestety coraz częściej trafiają do mnie jako behawiorysty czworonogi, których zachowanie znacznie pogorszyło się po kastracji. Z drugiej strony mam też często do czynienia z suczkami z ciążą urojoną oraz samcami po nowotworze lub w trakcie leczenia nowotworu jąder. To obrazuje nam fakt, że problem zabiegu mającego na celu pozbawienia płodności naszego czworonoga wcale nie jest taki prosty do rozwiązania. Kiedy możemy, powinniśmy poddać zwierzę kastracji, a kiedy możemy zaczekać? 61 8 654 654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie pytania dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie 61 8 654 654. Natomiast jeżeli macie pytania niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia oraz jakiekolwiek uwagi, proszę kierować je na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, by nie zajmować czasu na antenie. Najbardziej boli mnie w tym wszystkim, jeżeli chodzi o kastrację, nieświadomość wielu weterynarzy. Nie dość, że coraz częściej będąc na konsultacjach stykam się z tym, że pies przez lekarza weterynarii został okrzyknięty psem dominującym, kiedy teoria dominacji została obalona już wiele lat temu, to w dodatku na tę dominację, w cudzysłowie, bardzo często od razu zaleca się kastrację, strasząc właścicieli psów, że w przeciwnym razie zwierzę na pewno stanie się agresywne. Co jest wierutną bzdurą, jak zdążycie się jeszcze dzisiaj przekonać. Na szczęście jest światełko w tunelu, ponieważ są również lekarze weterynarii, którzy odradzają kastrację lub zalecają na początek odwracalną kastrację chemiczną. Jestem bardzo wdzięczna tym lekarzom i mam nadzieję, że mnie teraz słuchają. Dziękuję wam serdecznie, robicie naprawdę kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że też inni medycy weterynaryjni pójdą w wasze ślady. Cały czas mówię o kastracji, ale znamy również określenie sterylizacji. Czym tak naprawdę te dwa określenia się różnią? No, jest znaczna różnica pomiędzy pojęciem sterylizacji, kastracji. To nie jest tak, że kastracja dotyczy psów, natomiast sterylizacja dotyczy suczek. Chociaż często te dwa pojęcia stosuje się zamiennie, warto też znać ich faktyczne definicje. Sterylizacja to zabieg chirurgiczny powodujący pozbawienie jakiegoś organizmu płodności, na przykład podwiązanie naśniowodów lub jajowodów. Natomiast nie ma wpływu na gospodarkę hormonalną. Czyli takie zwierzę nie będzie w stanie się rozmnażać. Natomiast zabieg ten nie zaburzy jego zachowań. Obecnie takie zabiegi stosuje się głównie w USA. W Polsce sterylizacja psów nie jest stosowana. Głównym zabiegiem wykonywanym w naszych placówkach weterynaryjnych jest kastracja. I ta kastracja to zabieg chirurgiczny mający na celu całkowite usunięcie gonad, czyli grup czołów produkujące męskie lub żeńskie komórki rozrodcze, a mówiąc prostym językiem jąder oraz jajników. Kastracja powoduje bezpłodność oraz nieodwracalne zaburzenie układu hormonalnego zarówno u samic, jak i u samców. Inną formą kastracji jest kastracja chemiczna, o której opowiem w dalszym części audycji. Jest to kastracja, która nie jest to chirurgiczny zabieg, który wycina właśnie gonady. Jest to specjalny chip, który się pod skórę psu wstrzykuje. On działa od 3 do 6 miesięcy i przez ten okres pies jest też bezpłodny. Popularność kastracji. Zabieg ten został spopularyzowany przede wszystkim przez użycie go jako metody walki z bezdomnością zwierząt. Nie tylko w USA i Europie, ale też na całym świecie. Stał się on moralnym zamiennikiem dla usypiania nadmiaru zwierząt w schroniskach i przyniósł naprawdę dobre skutki, zmniejszając liczebność psów w schroniskach o nawet 60% na przestrzeni dekady, co jest niewątpliwie dużym plusem tego zabiegu. Problem niekontrolowanego rozmnażania psów w Polsce ma miejsce głównie na wsiach, gdzie psy niestety są puszczane samopas. Psy nierzadko są trzymane luzem lub w podobny do kotów sposób, czyli psy swobodnie się poruszają gdzieś po mieście, po wsi, swobodnie się mogą rozmnażać. Właściciele oczywiście nie poddają ich kastracji, ponieważ uważają, że pies bez jąder nie jest psem, a suczka musi przynajmniej raz mieć w życiu młode, żeby była zdrowa, co oczywiście jest wierutną bzdurą. W związku z tym populacja niechcianych zwierząt niestety się zwiększa na wsiach. Szczeniaki są wydawane bez umów adopcyjnych do osób, które dalej będą te psy rozmnażały, a szczeniaki są też niestety czasami zabijane przez osoby, które po prostu tych szczeniąt nie chcą mieć, albo rozmnożyły psa, a potem się okazało, że no, nikt jednak tych szczeniąt nie chce, przecież właściciel gospodarstwa nie będzie utrzymywał kilku psów, bo kiedy potrzebny mu jest tylko jeden. Poza tym problem niekontrolowanego rozmnażania ma miejsce też na terenach niezamieszkałych, tak zwanych nieużytkach, gdzie pojawiają się psy bezpańskie, zdziczałe. Psy takie, czasem łączące się w niewielkie grupy, trzymające się na obrzeczach ludzkich siedlisk lub śmietnisk, skąd pozyskują pokarm, oczywiście rozmnażają się również w niekontrolowany sposób. Sama miałam niewątpliwą przyjemność spotkania takiej watahy kiedyś, jak byłam w górach. Psy takie niestety na ludzi może nie reagują w sposób agresywny, ale ponieważ byłam z moim psem, to miałam niefajne spotkanie z nimi, ponieważ chciały mojego psa pogryźć w obronie reszty stada, co akurat było całkowicie normalne. Gdzie jeszcze spotykamy problem niekontrolowanego rozmnażania psów? No oczywiście w pseudohodowlach, czyli w miejscach, gdzie psy są nielegalnie rozmnażane. Psy z takich hodowli nierzadko są chore, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, w związku z czym często trafiają do schronisk, kiedy oczywiście od następnego właściciela, kiedy właściciela nie stać na leczenie albo zwyczajnie nie radzi sobie z jakimś problemem zachowaniowym psa. Każdy pies, który pochodzi ze schroniska, ma zapisane w umowie adopcyjnej konieczność kastracji, by zapobiec rozmnożeniu danego osobnika. Cieszy fakt, że wiele gmin, w których problem bezdomnych psów nadal jest nierozwiązany, organizuje dofinansowania w kastracji zwierząt w zrzeszonych z danym rejonem przychodniach weterynaryjnych. Dzięki temu osoby, których nie stać na taki zabieg, mają możliwość z niego skorzystać. Czyli mamy mniej bezdomniaków i więcej świadomych obywateli. Obecnie kastracja jest najskuteczniejszą metodą walki z bezdomnością zwierząt. Natomiast kastracja oprócz problemu bezdomności zapobiega też problemom natury fizycznej. Jest ściśle związana z leczeniem schorzeń nowotworowych, układu rozrodczego, szczególnie u starszych psów. W grę wchodzi tutaj nowotwór prostaty, nowotwór jąder, jajników oraz macicy. W przypadku suczek, które nie będą nigdy rozmnażane, warto też poddać zabiegowi kastracji ze względu na jakby możliwość pojawienia się ciąży urojonej. Jeżeli nasza suczka miała kiedykolwiek ciążę urojoną, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że będzie miała po każdej następnej cieczce. Co mogą powodować takie ciąże urojone i czym to tak naprawdę jest? Ciąże urojone jest to przeświadczenie u suki, że zaraz będzie rodzić młode. W związku z czym taka ciąża objawia się u suczki niepokojem, nieumiejętnością znalezienia sobie miejsca. Czyli taka suczka będzie nam wędrowała po domu. Będzie często wtedy piszczała, dyszała, będą jej drżały mięśnie. Można powiedzieć, że taki pies, taka suczka cały czas się trzęsie i my nie wiemy z jakiego powodu. Znosi też różne rzeczy do legowiska i pilnuje ich, co nie występuje zawsze, ale bardzo często. Powiększa się też listwa mleczna i pojawia się niestety wyciek płynu z sutków. A co może powodować taka ciąża urojona? Zapalenie prowadzące do powstania nowotworów gruczołów mlekowych i te nowotwory powstają na całej długości listwy mlecznej. Zwykle te niegroźne guzy mogą rozwinąć się w formę złośliwą i dać niestety przerzuty do płuc, ale też i do innych narządów. Leczenie tego typu nowotworów, szczególnie u starszych psów, jest często nieskuteczne. Poza tym może też powodować ropomacicze, czyli bardzo silne zapalenie okolic macicy, które może przerodzić się również w zapalenie otrzewnej. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o kastracji jako leku na zaburzenia behawioralne.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy sobie o plusach i minusach, można powiedzieć, kastracji. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie, że kastrację stosuje się często wobec psów poschroniskowych jako, można powiedzieć, lek na bezdomność, czyli na mniejszą liczbę psów gdzieś tam na ulicach, mniejszą liczbę psów, które gdzieś się niekontrolowanie rozmnażają. I według mnie ta kastracja powinna być też przeprowadzana często na wsiach, szczególnie jeżeli właściciele nie stosują się do tego, aby psy trzymać na swoich obejściu, tylko puszczają je samopas, co powoduje niekontrolowane mioty. Nie ma niestety zakazu rozmnażania psów, nie można tylko ich sprzedawać za wyższą kwotę niż 300 zł, jeżeli nie jesteśmy w związku zrzeszonym, na przykład w FCI. Natomiast w Polskim Związku Kynologicznym, który podlega pod FCI, natomiast niestety ludzie niespecjalnie to respektują i też oczywiście mnożą sobie na dziesiątki, tysiące, setki psy, które rozmnażane być nie powinny i robią to nawet często celowo. A teraz troszeczkę o kastracji jako leku na zaburzenie behawioralne. Czy faktycznie może być kastracja lekiem na całe zło? No najczęściej przewijającymi się sytuacjami, gdzie rozwiązaniem miałaby być kastracja, są po pierwsze znaczenie terenu moczem i tutaj oczywiście bardziej chodzi o posikiwanie mebli, ścian w domu, natomiast znam i taki przypadek, gdzie kastrowanie psa odbyło się dlatego, że pies podsikiwał tuję na ogrodzie, bo tuje żółkły i to był duży wydatek. Poza tym agresja w stosunku do właścicieli, to jest bardzo częsty moment, kiedy się psa kastruje i też niestety z pomocą weterynarza, który uważa, że na dominację to tylko kastracja. Agresja oczywiście w stosunku do psów i tutaj tłumaczenie jest bardzo podobne. Poza tym zachowania związane z rozrodem, czyli ruchy kopulacyjne wykonywane na właścicielach, zabawkach, ręcznikach, zachowania rozrodcze w stosunku do innych psów bez względu na płeć, zaczepność i nadpobudliwość, też na to jest lekiem podobnoż kastracja, zachowania związane z lękiem, niepokojem, frustracją, albo na przykład tak zwany lęk separacyjny, czyli zespół objawów, które mają związek z odseparowaniem psa od właściciela, zbyt duże przywiązanie do właściciela, uwaga, oraz zwracanie na siebie uwagi w domu, to też jest podobnoż lek na kastrację, podobnoż lekiem jest kastracja, ucieczki z posesji, łowiectwo oraz pogoń za różnymi przedmiotami i zwierzętami oraz zjadanie odchodów, co mnie bardzo zdziwiło, jak czytałam publikację, że na to też podobnoż lekiem jest kastracja. Warto dodać, że zabieg ten w każdej z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy głównie samców, ponieważ za powód lwiej części tych zachowań uważano nadmiar testosteronu. Nie myśląc o tym, że jego brak może być jeszcze gorszy w skutkach, o czym za chwilę będę też mówiła, wiele osób mających psy z ciężkim i trudnym do wyleczenia schorzeniem psychicznym, szukając rozwiązania, natrafią właśnie na możliwość wykastrowania psa. Co prawda, zabieg nie jest tani, ale właściciele decydują się na niego, ponieważ są bezradni wobec sytuacji. Brak w nich chęci lub czasu na pracę z psem, albo kieruje nimi po prostu niewiedza, którą jeszcze w dodatku podsyca osoba w postaci weterynarza, która mówi im, no tak, jest agresywny, to być może kastracja go uratuje. Najlepiej kastracja od razu permanentna, bo jeżeli nasz weterynarz poleci kastrację chemiczną jako próbę, to ja nie widzę w tym problemu, bo to jest kastracja, którą możemy odkręcić, że tak powiem. Natomiast w przypadku, kiedy weterynarz nie proponuje nam kontaktu z behawiorystą, tylko od razu stwierdza, że trzeba coś wyciąć, No to niestety tutaj my ufamy weterynarzowi, ponieważ no tak jak idziemy do lekarza, to również lekarzowi naszemu ludzkiemu ufamy, więc dlaczego nie mielibyśmy ufać weterynarzowi? Tylko wybierajmy takich weterynarzy, którzy są z polecenia i którzy pilnują tego, żeby poszerzać swoją wiedzę. Dodatkowo, tacy właściciele psów często są utwierdzani w swoim wyborze, ponieważ inne osoby zapewniają ich na zasadzie nam pomogło, wam pewnie też pomoże. Poza tym kierują się informacjami z internetu, często z wątpliwych źródeł, a takich informacji, ojej, to jest naprawdę całe mnóstwo. Kierują się też oczywiście informacjami z popularnych programów telewizyjnych propagujących kastrację jako panaceum. No i najgorszy scenariusz, kiedy właśnie, jak wspomniałam, tę propozycję daje nam weterynarz. Więc podkreślam, odwiedźcie kilka klinik weterynaryjnych, jeżeli pierwszy już od razu wam proponuje kastrację, odwiedźcie taką klinikę, gdzie weterynarz będzie miał również ukończony kurs psiego behawiorysty, bo takich też można poszukać, albo po prostu takiego, który was do tego behawiorysty odda. Wedle badań naukowych, szczególnie pani profesor Christian Zink, o której już wielokrotnie wspominałam, istnieje związek między kastracją samców a pojawianiem się wzmożonej nadpobudliwości, lękowości oraz agresji. Wykazała ona również, że w tym wypadku nie ma znaczenia, w jakim wieku pies został wykastrowany. Zawsze w przypadku takiego osobnika istnieje ryzyko pojawienia się niepożądanego zachowania. Kastracja jest zabiegiem, który pozbawia samca testosteronu. Musimy zwrócić uwagę, że właśnie kastracja psów powoduje nam prawie całkowicie odcięcie dopływu tego hormonu, który w tym wypadku będzie dostarczany tylko z nadnerczy w bardzo niewielkiej ilości. Testosteron jest hormonem płciowym, który wpływa nie tylko na kształtowanie się męskich cech płciowych, rozwój mięśni czy rozwój innych narządów. Ma on wpływ również na psychikę samców, podnosząc ich pewność siebie oraz skłonność do niektórych zachowań, szczególnie rywalizacji wewnątrzgatunkowej, za co niestety je winimy, chociaż jest to całkowicie normalna sprawa. Duży wzrost testosteronu równa się dojrzewanie, pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia ten wyrzut jest pierwszy, jest bardzo silny. Potem pojawia się kolejny wyrzut w wieku około 2 roku życia, gdzie też mamy takie niesforne psy, można powiedzieć już takim psim gimnazjum. Ale ograniczenie testosteronu psu z agresją o podłożu lękowym może niestety wzmagać ataki. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że pozbawiamy psa jego pewności siebie, testosteronu, a co za tym idzie, wpływamy na obniżenie jego nastroju. Niestety, taka sytuacja zawsze będzie powodowała, że pies, który jest lękowy i którego w dodatku pozbawimy tego testosteronu, będzie jeszcze bardziej nam atakował, gryzł, wściekał się, podlatywał na przykład do psów na spacerach. Jego reakcja się nam nie zmniejszy, tylko i wyłącznie się nam pogorszy. Inni oprócz Christian Zink, uczeni, w swoich publikacjach podają, że w przypadku agresji między samcami kastracja poprawia się u 3 na 5 psów, więc mamy tutaj o 60% możliwości na to, że nam się poprawi. Agresja wobec domowników lub innych psów w domu, poprawa jest u 1 na 4 psy, więc jest bardzo niewielka szansa, że się poprawi. To jest troszeczkę na dwoje babka wróżyła. Potem agresji, jeżeli chodzi o agresję w stosunku do obcych, to poprawa jest u 15%, czyli średnio 1 na 6 psów. I u tych pozostałych, czyli w przypadku agresji między samcami, u tych 2 na 5, agresja się pogarsza. W przypadku obecności dowodników lub innych psów, agresji na nich, u tych 3 psów na 4 agresja nam się pogarsza. I w przypadku agresji w stosunku do obcych u 5 na 6 psów agresja nam się pogarsza. Te badania pokazują w takim razie, że kastracja nie jest lekiem na agresję, ponieważ poprawa następuje tylko u nieznacznej ilości psów, a niestety w znacznej ilości powoduje pogorszenie i zwiększenie poziomu agresji. Badania dotyczące zmian zachowań psów kastrowanych wykonał również Paul McGreevy z Sydney i te badania zostały wykonane na niemal 10 tysiącach psów, a więc jest to ogromna liczba. W badaniach tych uwzględniono tylko i wyłącznie psy kastrowane z powodów zdrowotnych oraz kastrowane w celu kontroli populacji. Czyli nie brano tutaj pod uwagę psów kastrowanych z powodów behawioralnych, żeby oczywiście nie zaburzyć próby. Brano pod uwagę 100 różnych zachowań, w tym związane z agresją, lękiem, niepokojem, pobudliwością, posłuszeństwem, uwagą itd., itd. I wyniki jednoznacznie pokazały, że na 100 opisanych zachowań w 40 wystąpiła statystyczna różnica pomiędzy kastratami a psami niekastrowanymi i tylko w 4 przypadkach była to zmiana na lepsze. I jakie to były cechy, które nam się zmieniły na lepsze u tych psów? Po pierwsze, zmniejszenie wokalizacji przy zostawaniu samemu w domu, czyli pies, który jest wykastrowany, prawdopodobnie nie będzie szczekał, kiedy jest sam w domu. Większa chęć do oddawania przedmiotów, czyli pies, można powiedzieć, mniej broni zasobów. Mniejsza częstotliwość znaczenia moczem w domu, no ponieważ nie ma potrzeby oznaczenia terenu. Szybsze i częstsze podchodzenie na zawołanie, czyli można powiedzieć tak, treser psów powiedziałby, że zwiększa nam się karność. Pozostałe zachowania, szczególnie te związane z agresją i lękiem, wypadły znacznie gorzej u psów kastrowanych niż tych, których tej kastracji nie poddano. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to wyglądało, to zapraszam Was na słuchanie audycji tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówię Wam o kastracji psów i przed sekundką opowiadałam o badaniach dotyczących zmian zachowań u psów kastrowanych, które wykonał pan profesor Paul McGreevy w Sydney na 10 tysiącach psów. Powiedziałam o tym, że ze 100 opisanych zachowań 40 wystąpiła statystyczna różnica, ale niestety tylko 4 były na korzyść kastratów i było to zmniejszenie wokalizacji, większa chęć do oddawania przedmiotów, mniejsza częstotliwość znaczenia moczem w domu i szybsze oraz częstsze też przychodzenie na zawołanie na zewnątrz, kiedy właściciel prosił o podejście swojego psa. Pozostałe zachowania, tak jak już wspomniałam, te związane z agresją, te związane ze strachem, lękiem, wypadły naprawdę źle u psów kastrowanych. Psy kastrowane częściej atakowały inne psy, atakowały domowników, atakowały obcych oraz drobne zwierzęta. Wykazywały zachowania związane ze strachem i lękiem. Na przykład w nagłych sytuacjach, gdy słyszały ostre dźwięki, zaczynały atakować inne psy lub ludzi, czyli łatwiej też wpadały w agresję z rozdrażnienia. Wykazywały częstsze skłonności do zachowań takich jak tarzanie się w odchodach, zjadanie odchodów, nadmierne szczekanie przy wizycie gości oraz zachowania kompulsyjne, czyli noszenie kamieni, wylizywanie łap, ciągłe gonienie ogona, łapanie nieistniejących much, zataczanie gdzieś tam kręgów, jeżeli pies był puszczany na zewnątrz przy płocie. Niestety to nam pokazuje, że tak naprawdę kastrując samca, jeżeli nie ma takiej potrzeby, robimy mu ogromną krzywdę. Najnowsza publikacja z tego roku obejmuje wyniki badań przeprowadzone przez magister Elis Pascal oraz jej zespół. Praca prowadzona była na 491 psach. Jasno ona dowiodła m.in., że kastracja psów ze względów innych niż problemy z zachowaniem nie zmieniła poziomu zachowań agresywnych albo znowu prowadziła do ich wzrostu. Czyli mamy kolejną publikację obrazującą bezzasadność użycia kastracji w leczeniu behawioralnym. Poza tym, bardzo istotna rzecz. Jak inne psy widzą psy kastrowane? Czy to jest pies, czy to suka, czy nie wiadomo co? Znowu niestety właśnie te kastrowane samce mają troszeczkę na pinku z innymi psami. Zabieg ten znacznie utrudnia, a wręcz upośledza relacje społeczne. Czyli taki pies nie ma możliwości komunikować się w odpowiedni sposób. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że takie psy najczęściej nie pachną ani suczką, ani samcem i przez to są obiektem ataku innych osobników, co powoduje zrozumiały wzrost ich agresji. Natomiast wyniki badań Kaufmana z 2017 roku pokazały, że kastrowane samce są znacznie bardziej nieprzewidywalne, są znacznie bardziej niestabilne w kontaktach z innymi psami, co będzie nam tutaj niestety powodowało problemy. Będzie powodowało problemy w relacjach. Dzieje się tak, ponieważ ze względu na hormony psy nie radzą sobie z emocjami w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach stresowych. Testosteron, który mimo wszystko, tak jak już wspomniałam, jest odpowiedzialny również za jakby powodowanie bujek, jest też hormonem, który powoduje, że jesteśmy pewni siebie. A jeżeli nie mamy tego hormonu, widzimy, że drugi pies nas podchodzi, nie wiemy, co się będzie zaraz działo, albo pies pamięta, że na poprzednim spacerze taki pies próbował gdzieś tam go atakować, no to będą zacieklej, szybciej atakowały takiego psa. No i skutek właśnie jest też taki, że inne psy niechętnie wchodzą w interakcję, a zaatakowane oddają. A ponieważ pewność siebie samców, które są niekastrowane, ze względu na wyższy poziom testosteronu jest wyższa, kastrat niestety obrywa mocniej. Ciekawostka też w relacjach, która jeśli chodzi o zaburzenie gospodarki hormonalnej, czasami kastrat poprzez właśnie takie problemy hormonalne staje się dla innych samców bardzo atrakcyjny. I kiedy tak się dzieje? Zacznijmy od tego, że u samców nadnercza produkuje również estradiol, hormon żeński. W przypadku niektórych psów może dojść po kastracji do nadprodukcji tego estradiolu. Czyli co się nam wtedy dzieje? Pies z nadmiarem estradiolu staje się dla innych samców atrakcyjny. Atrakcyjny niestety jak suczka w cieczce. Czyli powoduje to ciągłe nagabywanie ze strony innych samców, które myślą, że mają do czynienia z suką w rui, a nie z samcem, który jest po prostu pozbawiony jąder, co powoduje oczywiście frustrację u samca kastrowanego, bo on nie wie, dlaczego drugi samiec na niego wskakuje i to prowadzi niestety do wzmożonych zachowań agresywnych, do odciągania od siebie, a jeżeli ten niekastrowany samiec zrobi w pewnym momencie przypadkiem krzywdę naszemu psu, no to nasz pies już nie będzie w ogóle chciał mieć do czynienia z innymi samcami i będzie je bardzo, bardzo łatwo odganiał. Otyłość to też jest jakby taki element kluczowy, który bardzo często się przewija gdzieś jako skutek kastracji. A dlaczego tak się dzieje? Bo psy kastrowane bez względu na płeć mają skłonność do nadwagi. Ze względu na zmiany w metabolizmie spowodowane rozregulowaną gospodarką hormonalną. Znowu to samo. 32% kastrowanych psów jest otyłych i 15% niekastrowanych jest otyłych. Więc zobaczcie, jaką mamy różnicę. No ponad połowę. Czyli czy otyłość może mieć też wpływ na zachowanie? Oczywiście, że może. To jest tak samo jak między nami ludźmi. Jeżeli mamy grupkę dzieci i mamy takie dzieci, które są otyłe, to te dzieci nie dość, że są wyśmiewane, są wolniejsze, nie mogą dogonić osób, które im przeszkadzają. W związku z tym łatwiej się frustrują i też łatwiej popadają w jakieś ataki agresji. A w przypadku psów pojawia się tak zwana agresja dystansująca, która wynika z gorszego samopoczucia czy bólu. Pies wie, że jest mniej zwinny i nie może uciec, no bo na przykład psa bolą stawy albo jest po prostu mniej sprawny, no i będzie starał się odgonić tego osobnika. Otyłość niestety ciągnie też za sobą wiele innych zagrożeń, o których warto dowiedzieć się z pewnych źródeł, szczególnie jeżeli nasz pies boryka się z nadwagą, bo psa nie możemy z tą nadwagą zostawić. Musimy mu jakoś pomóc. Bo jeżeli nam się wydaje, że tej agresji, że tej nadwagi się nie da wyleczyć, to my mamy problem z tym, żeby nie da się wyleczyć. Bo to my dajemy psu za dużo pokarmu, albo to my nie potrafimy jakby tego pokarmu w taki sposób wydozować dla psa kastrowanego, bądź też niekastrowanego, żeby ten pies po prostu tej nadwagi nie miał, bo Znam psy, bardzo dużo psów, które są kastrowane i które tej nadwagi nie mają. Wiek kastrowanych zwierząt, czy on ma znaczenie? Czyli mowa tutaj o tych hormonach i o tych nowotworach, to co już wcześniej mówiłam. Wiek zalecanej kastracji w USA to 6 miesięcy, w Wielkiej Brytanii to 6 miesięcy, a w USA już nawet 12 tygodni. Tak wczesna kastracja ma nieodwracalny wpływ na organizm zwierzęcia. Jaki wpływ? Po pierwsze, według badań pani profesor znowuż Christian Zink, rozwój kości. Ze względu na rozregulowaną gospodarkę hormonalną kości rosną bardzo długie, natomiast jednocześnie są węższe. Jej badania wykazały zwiększenie ryzyka powstawania nowotworu złośliwego kości, czyli osteosarkomy, u psów i suczek kastrowanych poniżej pierwszego roku życia, które nie miały możliwości wzrostu. Poza tym profesor w swoich badaniach skojarzyła kastrację w wieku poniżej pierwszego roku życia z, po pierwsze, większym ryzykiem wystąpienia naczynia komięsaka, raka komórek tucznych, chłoniaka i raka pęcherza moczowego, podwyższone ryzyko nietrzymania moczu u suczek, a także u niektórych samców, zwiększone prawdopodobieństwo niedotrzynności tarczycy u samców, oprócz tego większą częstość występowania dysplazji stawów biodrowych u psów wykastrowanych w wieku 6 miesięcy lub mniej. Dodatkowo badania dotyczyły też agresji u samic i wykazały, że agresywne suczki, które zostały wykastrowane przed 12 miesiącem życia, po sterylizacji stały się jeszcze bardziej agresywne, natomiast te, które zostały poddane zabiegowi po ukończeniu roku, nie wykazały tendencji do wzrostu niepożądanego zachowania, ale też to zachowanie się nie wypłyciło. Dodatkowo w przypadku suczek ważne jest, by uwzględnić ich stan hormonalny, zanim zostaną poddane zabiegowi, i stan emocjonalny, żeby wykastrować suczkę, która jest zdrowa psychicznie, a nie taką, która jest rozchwiana emocjonalnie. Czyli zawsze, obojętnie czy jest pies czy suczka, zanim podejmiecie się zabiegowi kastracji, zwanego też sterylizacją, co już wcześniej wyjaśniłam, że nie są te same pojęcia na początku audycji, to musicie się najpierw skontaktować z behawiorystą, który wam po prostu powie, czy taki zabieg jest, aby na pewno dla was, dla waszych psów odpowiedni. Zalecane jest, by kastracja miała miejsce nie wcześniej niż po 3 miesiącach od cieczki, i tu też weterynarz powinien o takich rzeczach wiedzieć. No tak, no ale mamy taką sytuację, że schronisko za każdym razem każe nam tego samca wykastrować. Potem wykastrujemy samca i potem przychodzimy do behawiorysty i behawiorysta nam mówi, no tak, był wykastrowany, miał problemy behawioralne i dlatego takie rzeczy się działy. Dlatego ja zawsze zalecam, zawsze o tym mówię, piszę, że jeżeli bierzecie psa z adopcji, pies nie jest jeszcze wykastrowany, najpierw powinna mieć miejsce spotkanie z behawiorystą. Behawiorysta leczy problemy z zachowaniem, uwzględnia fakt, czy pies nie ma skłonności do silnej agresji. Jeżeli ma, to często ta kastracja jest też odraczana do pewnego wieku. Behawiorysta może wydać po prostu stosowny dokument, który powie, że pies powinien być wykastrowany na przykład po 3, 5 lub 8 roku życia ze względu na problemy z zachowaniem. I dodatkowo też przedstawia wam odpowiednią terapię i przedstawia, jak powinniście sobie radzić z takim psem, więc nie kastrujcie psa bezwzględnie. A jeżeli mimo wszystko zdecydujecie się na kastrację psa bez uprzedniej konsultacji z behawiorystą, albo po uprzedniej konsultacji z behawiorystą, albo jeżeli na przykład wasz pies faktycznie ma problemy, nic innego nie działa, to zalecam z całego serca, by najpierw spróbować kastracji chemicznej, ponieważ jest ona, tak jak już wcześniej wspomniałam, po prostu odwracalna. Polega ona na wszczepieniu podskórnego implantu zawierającego specjalną substancję deslorelinę, która hamuje wydzielanie niektórych hormonów płciowych, a co za tym idzie, powoduje bezpłodność. Taki zabieg również zaburza gospodarkę hormonalną, ale w nieznacznie mniejszym stopniu niż permanentna kastracja. Natomiast, tak jak już wspomniałam, jest odwracalny ten zabieg, więc dzięki temu, jeżeli wykastrujemy sobie chemicznie naszego psa, który jest poschroniskowy, który nie wykazuje żadnych problemów, możemy się dowiedzieć, czy po kastracji nam się pieszek po prostu nie zmieni w samca agresywnego. progresywnego. To jest nasz po prostu plus. Dlatego, że możemy to zawsze odwrócić. Więc jeżeli chcecie wykastrować psa, najpierw wykastrujcie go chemicznie. Dzięki temu zabiegowi sami przekonacie się, jakie zachowania wasz pies obrazuje. Zobaczycie, czy w waszym przypadku ten zabieg mu pomógł, czy jednak zaszkodził. Jeżeli niepożądane zachowania się nasilą, po upływie 6 miesięcy działania środka pies zacznie już wracać do normy. Natomiast jeżeli uznacie, że pies ma się lepiej, będziecie mogli już zastosować kastrację permanentną. Podsumowując, kastracja jest ważnym zabiegiem, który pomaga regulować populację zwierząt. Ze względu na problemy, jakie może ona tworzyć w psychice młodych i dorosłych psów, nie powinna być stosowana jako zabieg obowiązkowy nawet u psów poswojskowych bez konsultacji z behawiorystą i weterynarzem. Najpierw zalecam konsultację z behawiorystą, który sprawdzi, czy psychika zwierzęcia pozwala na wykonanie zabiegu, a następnie wykonujemy zabieg kastracji chemicznej. Jeśli się okaże, że psia psychika ma się dobrze, wówczas dopiero poddajemy psa zabiegowi kastracji. To wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, a my słyszymy się za tydzień, w sobotę, jak zwykle po 8. Do usłyszenia i pozdrawiam. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.